Słuchacie radia RMF24. Jak już wspominaliśmy, dzisiaj mija 40 lat od jednej z najważniejszych katastrof XX wieku, wybuchu reaktora w Czarnobylu. To wydarzenie, które zaczęło się od eksperymentu w środku nocy, a skończyło skażeniem niemal całej Europy. Ale Czarnobyl to nie tylko historia technologicznej awarii, to też historia systemu, decyzji i ludzi oraz moment, który zmienił sposób, w jaki patrzymy na energię, państwo i prawdę. I o tym wszystkim porozmawiamy w radiu RMF24 z panem Borysem Tynką, przewodnikiem i autorem książek o Ukrainie, w tym o Czarnobylu. Dzień dobry, panie Borysie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to właśnie, zacznijmy od tej feralnej nocy. Co właściwie wydarzyło się w reaktorze numer 4 i dlaczego ten eksperyment zakończył się taką ogromną katastrofą?
No właśnie, co się wydarzyło? Przez bardzo długie lata w zasadzie owiane to było tajemnicą, może nie tyle tajemnicą, co plan władz radzieckich był taki, aby zrzucić na operatorów czwartego bloku energetycznego całą winę. No w noc z 25 na 26 kwietnia miał być przeprowadzony eksperyment, miał być to test bezpieczeństwa, no który niestety nie poszedł tak, jak to sobie planowali pracownicy. Naruszenie procedur, do tego dodatkowo jeszcze wady konstrukcyjne samego reaktora doprowadziły do wybuchu największej technologicznej awarii w historii chyba ludzkości.
No właśnie, często mówi się, że Czarnobyl to nie tylko awaria techniczna, ale też w cudzysłowie katastrofa systemu. Co to właściwie znaczy, panie Borysie?
Tak, jest to katastrofa systemu, która zresztą między innymi doprowadziła do rozpadu Związku Radzieckiego w 1991 roku. Oczywiście nie można traktować tylko i wyłącznie awarii w Czarnobylu jako przyczynę tego rozpadu, jednak miała ona ogromny wpływ. Ludzie, społeczeństwo radzieckie przede wszystkim straciło całkowicie zaufanie do władz, która nie informowała o grożącym im niebezpieczeństwie, która ignorowała dawki promieniowania, jakie bardzo często otrzymywali młodzi żołnierze, którzy przecież uczestniczyli w likwidacji skutków awarii, a było tych ludzi naprawdę bardzo dużo, mówię w tym momencie o likwidatorach, bo mówi się od 800 do miliona nawet osób, które właśnie brały udział w tych pracach. Były bardzo często fałszowane karty chorób, więc naprawdę skala tych zagrożeń, które, no nie oszukujmy się, no jakby na to nie patrzeć, objęły nie tylko mieszkańców białoruskiej czy ukraińskiej Republiki Socjalistycznej, była ogromna i bardzo często właśnie ludzie kompletnie o tym nie wiedzieli. Popatrzmy na Prypeć, prawda? Mm-hmm. Miejscowość oddalona tylko o 3 kilometry od elektrowni jądrowej. 26 kwietnia o godzinie 1.23 miała miejsce awaria, natomiast dopiero zdecydowano się na ewakuację ludności. Dopiero 27, czyli ci ludzie prawie 40 godzin żyli w tych naprawdę, można powiedzieć, ekstremalnych warunkach.
No właśnie, wspomniał pan o, między innymi, o likwidatorach i wydaje mi się, że to był jeden z najbardziej przejmujących obrazów, czyli właśnie likwidatorzy, ludzie, którzy szli na dach reaktora, wiedząc, że ryzykują życie, że ryzykują zdrowie. Proszę mi powiedzieć, jak dzisiaj patrzy się na ich rolę?
Ja mogę powiedzieć ze swojego punktu widzenia, bo wydaje mi się, że gdyby taka awaria miała miejsce na przykład na terenie Stanów Zjednoczonych, nie wiem, czy ci młodzi żołnierze byliby w stanie poświęcić tak swoje życie i zdrowie, jak to zrobiono w Związku Radzieckim. W latach 80. żołnierz radziecki był przyzwyczajony do pewnego takiego okazywania bohaterstwa. Jeszcze minęło raptem przez 40 lat od zakończenia II wojny światowej, więc oni pamiętali to bohaterstwo swoich, powiedzmy, dziadów, ojców, więc myślę, że to miało też ogromny na to wpływ, że oni po prostu poświęcali, no, z pełną świadomością szli na ten dach, prawda? Zdając sobie sprawę, że stanowi to jednak mimo wszystko zagrożenie dla ich życia, czy zdrowia, czy życia. Natomiast no, nie oszukujmy się, w Stanach Zjednoczonych żołnierz pracuje na podstawie kontraktu, więc nie wiadomo, czy do takiego poświęcenia byłby zdolny. Oczywiście, że oni byli wielokrotnie kuszeni różnymi różnym jakimś stymulacją typu, nie wiem, urlop, jakiś medal może, jakiś dyplom, nagroda pieniężna, ale musieli sobie doskonale zdawać sprawę jednak mimo wszystko, że to zagrożenie jest. Więc ja patrzę pod tym względem, pod względem tego poświęcenia, bo nie oszukujmy się, to było ich poświęcenie i sam fakt, że wybudowano później sarkofag, a wcześniej przecież ten dach trzeciego bloku energetycznego na przykład trzeba było oczyścić, zawdzięczamy im i siłą rzeczy zawdzięczamy im też to, że jest teraz 40 lat po katastrofie po prostu bezpiecznie.
Już za chwilę wrócimy oczywiście do tematu sarkofagu, o którym pan wspomniał, ale wcześniej zajmijmy się obszarem, który został skażony. No bo właśnie, to skażenie objęło ogromny obszar Europy, a mimo to przez pierwsze dni w ZSRR próbowano ukryć skalę tej katastrofy. Proszę mi powiedzieć, jak wyglądała ta cisza informacyjna w tamtym czasie?
No nie zapominajmy, że to nie tylko Europy, prawda? Bo no przecież tak. Chmura radioaktywna później dostała się czy to do Australii, Chin, Stanów Zjednoczonych. Ale tak, w pierwsze dni jak najbardziej, oczywiście najbardziej była zagrożona Europa. Władze radzieckie bardzo długo milczały na ten temat, próbując to ukrywać. Przecież dopiero pracownicy szwedzkiej elektrowni Forsmark, w zasadzie oni ujawnili to promieniowanie, obawiając się początkowo, że wyciek nastąpił u nich, wewnątrz szwedzkiej elektrowni. No później już było pewne, że na podstawie substancji chemicznych, na podstawie przepływu wiatru, gdzie to się stało. Władze radzieckie bardzo długo zresztą twierdziły, że reaktor, no RBMK-1000 nie mógł wybuchnąć, bo przecież reaktory RBMK-1000 nie wybuchają, więc bardzo przez długie godziny, przez kilka jeszcze dni pada polecenie z Moskwy chłodzić reaktor, prawda, a nie gdzie no musieli sobie już zdawać sprawę z tego, że po prostu już nie ma co chłodzić. Michał Gorbaczow nigdy do Czarnobyla nie przyjechał. Mm-hmm. To też jest ciekawe. Ludziom 1 maja w Kijowie też nie poinformowano ich o tym, jakie zagrożenie może stanowić dla nich wyjście na ulicę, prawda? Oczywiście tam padały sporadyczne komunikaty, żeby nie otwierać okien, żeby kłaść mokre szmaty przed wejściem do mieszkań, ale i tak mimo wszystko ludzie tysiącami wyszli 1 maja na Kryszciatik.
A z pana perspektywy przewodnika, co najbardziej zaskakuje już po latach, kiedy po raz pierwszy ludzie pojawiają się w tej strefie wykluczenia?
Mnie przede wszystkim zastanawia troszeczkę niezrozumienie do tego typu turystyki. Mhm. Bo bardzo często się z tym spotykam, bardzo często spotykam się z takim stwierdzeniem, że to jest jakby, nie wiem, taniec na ludzkich kościach, prawda? Spotykam się z stwierdzeniem dark tourism, no jest takie określenie, powiedzmy, prawda? Ciemna, czarna turystyka, ale to jest brak zrozumienia, dlatego że odwiedzając czarnobylską strefę wykluczenia, jednak mimo wszystko tutaj odwiedzamy jakby taki pomnik poświęcony właśnie tym między innymi likwidatorem. Sam fakt, że po tylu latach my możemy tam pojechać, świadczy o tym, że ktoś coś tam dobrego zrobił w tym kierunku, więc patrzę też na to z perspektywy czysto ludzkiej. Patrzę na Prypeć, gdzie przecież mieszkali kiedyś szczęśliwi młodzi ludzie. Średnia wieku w chwili awarii to była 26 lat. Patrzę na tych samosiołów, których jest już coraz mniej. Było ich kiedyś 2000, dzisiaj pozostały 24 osoby. Zrozumiałe, że za chwileczkę, za parę lat już nie będzie ich po prostu w ogóle. Więc jest to ogromny pomnik też zwycięstwa człowieka, prawda? No bo jakby na to nie patrzeć, no człowiek też poskromił, powiedzmy, ten żywioł. Jest to też nauka, aby na pewne rzeczy patrzeć na przyszłość jednak troszeczkę inaczej.
Panie Borysie, wróćmy do tematu bezpieczeństwa. Tak jak pan wspominał, nad zniszczonym reaktorem znajduje się sarkofag, znajduje się też nowoczesna osłona. Na ile dziś jest to realne zabezpieczenie tego terenu?
No pytanie, czy my dowiadujemy się całej prawdy, prawda? No bo przecież dobrze wiemy, że w lutym zeszłego roku ta nowa bezpieczna powłoka została uszkodzona w wyniku oszczału Ukrainy. Ja oczywiście, no może tutaj spotkam się z niechęcią ze strony słuchaczy, ale ja nie wierzę w to, aby Rosjanie byli w stanie celowo wysłać drony po to, aby one uderzyły w tą nową bezpieczną powłokę. Po prostu uważam, że w wyniku pracy obrony przeciwlotniczej ukraińskiej, no niestety ten dron na tą nową bezpieczną powłokę spadł, co nie zmienia faktu, że ona została uszkodzona. Według oficjalnych komunikatów oczywiście wybuch, pożar, nie stwierdzono zwiększonego promieniowania, ale coraz częściej się mówi jednak o tym, że trzeba będzie oczywiście tą nową bezpieczną powłokę naprawić. Za 90 lat mija gwarancja tej nowej bezpiecznej powłoki, bo ona otrzymała 100 lat gwarancji, rok 2116, pewnie się nie doczekamy. No. raczej nie sądzę, abyśmy dowiedzieli się, co będzie wtedy się działo. Pod nową bezpieczną powłoką w dalszym ciągu prowadzone są prace prowadzące do utylizacji sarkofagu, prawda? Tam jest rozbiórka prowadzona tego sarkofagu, utylizacja paliwa jądrowego roztopionego, coś z tym trzeba zrobić. Więc wierzmy w to, że ona jest bezpieczna i wierzmy w to, że naukowcy coś wymyślą, aby w roku 2116 to niebezpieczeństwo całkowicie od ludzkości odsunąć. Pytanie, czy to będzie trzecia budowa, prawda, która zostanie nasunięta na przykładzie tej drugiej na te pozostałe dwie. No niestety, nie dowiemy się o tym.
No właśnie, wspominał pan o tych, no powiedzmy, no miejmy nadzieję, że przypadkowych nalotach rosyjskich na ten sarkofag, ale co by się wydarzyło czysto hipotetycznie, jeżeli te rosyjskie ataki byłyby zintensyfikowane i faktycznie ten sarkofag mógłby zostać zagrożony?
No pamiętajmy o tym, co znajduje się pod sarkofagiem, prawda? Więc musimy mieć to z tyłu głowy i jednak mimo wszystko sam fakt, że jest to strefa strategiczna, jest to strefa zamknięta, no daje dużo do myślenia, czyli jednak mimo wszystko to jest dowód na to, że tam nie będzie nigdy do końca bezpiecznie, więc pomaganie losowi w sposób taki, aby dodatkowo te osłony po prostu uszkodzić, no sama nazwa osłona do czegoś służy, prawda? Tam są dwie osłony, jest ten sarkofag stary, oczywiście budowany w ekstremalnych warunkach. On na początku już samym był nieszczelny, był skorodowany, zaczął korodować, no ale fakt faktem, że jakiekolwiek oszczały powodują, że no w tym momencie ludzkość może spokojnie popatrzeć na Rosjan jako na tych, którzy dodatkowo pomagają temu losowi, więc no na pewno spotkałoby się to z ogromną krytyką.
Czyli można zaryzykować, że wojna realnie zwiększyła ryzyko zagrożenia nuklearnego w tym miejscu, czy to raczej są scenariusze skrajne?
To znaczy my patrzymy, wydaje mi się tak troszeczkę bardzo emocjonalnie, prawda, na pewne sprawy, bo w tym momencie w ogóle w dyskursji publicznej, jeżeli padnie słowo atom czy bomba jądrowa, no to od razu z założenia patrzymy na to, że faktycznie ktoś byłby zdolny, aby ją jednak mimo wszystko użyć. Wydaje mi się, że jednak są pewne procedury i pewne zasady, które no nie mogą być przekroczone, prawda? My o nich pewnie nie wiemy, my pewnie o wielu rzeczach nie wiemy, prawda? Chociaż o tej bombie jądrowej się mówi ostatnio coraz głośniej, no po pierwsze dlatego, że Putin napadł na Ukrainę, po drugie na to, że prezydent Trump też wspomniał o zniszczeniu cywilizacji, prawda? No tak. Pytanie, jak on miałby to zrobić, no. Więc jest to temat ciężki, jest to temat ryzykowny. Na chwilę obecną mamy ten parytet, prawda, którego nie było w 1945 roku, bo przecież popatrzmy na 1945 rok. Stany Zjednoczone do dzisiaj są jedynym krajem na świecie, który użył broni jądrowej przeciwko ludności cywilnej, prawda? W 1949 roku tą bombę atomową miał już Związek Radziecki i właśnie ten parytet od tego czasu jest zachowany i to chyba dobrze, bo gdyby tylko jeden kraj na świecie miałby bombę jądrową, no to mogłoby to wyglądać wszystko troszeczkę inaczej.
Zdecydowanie tak. Panie Borysie, na koniec, mija 40 lat od tej katastrofy. Czy my wiemy na jej temat wszystko? Czy cały czas są pewne tematy, są pewne obszary, które także i pan na podstawie swojego doświadczenia, można powiedzieć, odkrywa niemalże każdego dnia?
Ja myślę, że jedną podstawową rzeczą, o której nigdy nie będziemy wiedzieli do końca, to jest kwestia, ile osób zginęło w wyniku katastrofy, bo oficjalna cyfra to 31. Wydawałoby się, jak na taką skalę wydarzenie, jak na taką skalę wydarzenie, to jest naprawdę bardzo mało. Co to jest 31 osób, patrząc na ilość likwidatorów, na ilość sprzętu poświęconego przy likwidacji skutków awarii, a ile osób później zmarło w wyniku pewnych powikłań, w wyniku choroby popromiennej, w wyniku nowotworów, białaczek, nie zapominajmy o chorobach psychicznych, przecież tam całe rodziny się po prostu rozstawały, prawda? Młode dziewczyny nie chciały być z młodymi mężczyznami, którzy uczestniczyli w likwidacji skutków awarii. Nie zapominajmy też o chorobach alkoholowych, bo przecież alkoholizm wtedy głęboko wierzono, że wybicie butelki wódki, prawda, spowoduje, że to promieniowanie będzie od środka oczyszczone, więc było mnóstwo problemów. Związek Radziecki rozpadł się, jak pamiętamy, w 1991 roku. Kraje niepodległe, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina. Bardzo często nawet te statystyki prowadziły, no nie tak dokładnie, jakby to powinno wyglądać, prawda? Bardzo często właśnie fałszując te karty chorób, bardzo często starając się, aby ten tytuł likwidatora nie każdy otrzymał, więc to samo mogłoby być w tym momencie z ofiarami ludzkimi. Więc ja myślę, że to jest chyba największa kwestia, o której naprawdę nigdy się nie dowiemy. I kto wie, przecież te powikłania związane z 86 rokiem mogą pojawiać się nawet teraz, czyli w roku 2026.
Przewodnik i autor książek o Ukrainie, w tym o Czarnobylu, pan Borys Tynka, był razem z nami w popołudniowym programie radia RMF24. Panie Borysie, wielka przyjemność. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dla mnie również bardzo dziękuję.